Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w świątecznym czasie. Święta jeszcze nie za nami, bo jesteśmy w oktawie świąt Bożego Narodzenia. Jedne z najważniejszych świąt u nas, świąt katolickich, i dlatego właśnie Kościół postanowił, że aż 8 dni świętuje się Boże Narodzenie. Zatem bardzo świątecznie cały czas witają Państwa Mariusz Tołajkowski, a przepraszam, bardzo powinienem zacząć od Pani dzisiaj. Karolina Jaskulska odbiera od Państwa telefony. Mariusz Tołajkowski program realizuje i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy i cały czas świątecznie z życzeniami. To w takim razie od życzeń zaczniemy. Otrzymujemy życzenia od Państwa. Mam nadzieję, że także zechcą Państwo zadzwonić dzisiaj w trakcie tego programu. 510 37 i 36 to jest telefon do studia. Karolina czeka, ja także. I podzielić się z nami jakimiś życzeniami. Przed programem myślałem trochę, że może by zrobić taki negatyw czasu reakcji, to znaczy nakłonić Państwa do opowiedzenia o tym, co pozytywnego się wydarzyło. Co Państwo pozytywnego, dobrego, ciekawego, fajnego zauważyli w naszym mieście i w naszym regionie. Wiem, że to nie jest łatwe, zwłaszcza, że przy okazji należałoby ewentualnie kogoś pochwalić, ale może akurat Państwu wpadło coś w oko i chcieliby Państwo zadzwonić i podzielić się tym z nami. Taki pomysł. Jak Państwo do tego podejdą, zobaczymy. 510 37 36 do studia numer. 510 37 i 32 to jest czujny numer Państwa ulubiony. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. To w takim razie zaczynamy od życzeń.
Witam, Krystyna ze Szczecina, całej redakcji audycji, wszystkim osobom zaangażowanym w reakcję na telefony zgłaszane do audycji. Składam serdeczne życzenia spokoju, wyciszenia, refleksji, zdrowia, miłości, miłości bliskich i dalszych z okazji świąt pamiątki Narodzenia Pańskiego. Wszystkiego dobrego również na nowy rok. Do widzenia.
Dzień dobry, mówi Maria ze Szczecina. Jestem stałą słuchaczką Waszego radia. Chciałabym złożyć życzenia świątecznych, wszystkiego najlepszego, zdrowych i pogodnych świąt dla całej redakcji. Do widzenia.
Dziękujemy za te życzenia nagrane. Dziękujemy także za te, które pojawiały się w mailach od Państwa. Postaram się te maile dzisiaj Państwu przeczytać. Nie wiem, czy wszystkie się uda, ale zobaczymy. Także zapraszam oczywiście do dzwonienia. 510 37 i 36. Karolina Jaskulska czeka na Państwa telefony. No i oczywiście, jeżeli Państwo będą chcieli, to można na antenie teraz wziąć udział w tym programie. Sporo w naszych wcześniejszych czasach reakcji mówiliśmy o sposobach rozliczania ciepła, sposobach rozliczania za ogrzewanie w budynkach wielomieszkaniowych, wielorodzinnych. Sprawa jest skomplikowana. Zresztą także sporo na ten temat czasu poświęciliśmy w poprzednim sezonie grzewczym. Sprawa skomplikowana, momentami wydaje się nierozwiązywalna i obiecujemy Państwu, zwłaszcza obiecuję w imieniu Janusza, który tym tematem chętnie się zajmuje, że będziemy ten temat kontynuowali w czasie reakcji. Zatem prosimy cały czas o Państwa komentarze, Państwa spostrzeżenia i być może pomysły na to, jak ten problem rozwiązać. Problem pojawia się oczywiście wtedy, kiedy zaczynamy płacić naszym zdaniem za dużo za to ogrzewanie, a płacimy czasami naprawdę sporo. Niewielkie mieszkanie, a rachunki za ogrzewanie idą w kilkaset złotych miesięcznie. Czasami dopłaty, i sam tego także mogłem doświadczyć, przy ogrzewaniu mogą sięgnąć kilku tysięcy złotych za całkiem małe mieszkanie. No ale przy okazji tego tematu i przy okazji tej rozmowy pojawił się taki telefon z pytaniem, króciutki telefon z pytaniem. Prawdę mówiąc, nie do końca wiem, czy to żart, czy na serio. Proszę posłuchać i nie będę odpowiadał na to pytanie. Pozostawię Państwu możliwość odpowiedzenia i znalezienia dla słuchacza jakiejś odpowiedzi wiarygodnej. Posłuchajmy.
Dzień dobry. A mnie bardzo ciekawy, skąd się bierze woda ciepła w kranie? Bo mam dylemat. Dziękuję. Do usłyszenia.
No, dziękujemy bardzo za ten telefon. Czy to żart, czy nie? Nie wiem, skąd się bierze ciepła woda w kranie. 510 37 i 36, numer telefonu do studia. I z trzema dwójkami to jest czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Koniec sezonu karpiowego. W przyszłym roku chyba raczej powrócimy do tego tematu. Komentarze Państwa nagrane podczas ostatniego programu jeszcze przed świętami. Jeszcze przed świętami, jeszcze w momencie, kiedy te karpie były kupowane. No oczywiście chodzi o humanitarne traktowanie karpi, o taki sposób ich sprzedawania, aby te zwierzęta no, jak najmniej cierpiały. Państwa komentarze jeszcze w tej sprawie posłuchajmy.
Dzień dobry, kłania się cały słuchacz Maciej. Pierwsze to życzenia dla radia, wesołych, zdrowych świąt, no i szału na Sylwestra. A jeśli chodzi o te karpie, to na ogół ci dzwonią i stękają, którzy w taką torbę zapakowali karpia i pod pachą zanieśli do domu. I to jest 9 na 10 osób. To w takim razie zlikwidujmy ubojnie kurczaków, zwierząt, bo tam należałoby zobaczyć. No to zostaną nam porządki i inne tam, no. Miłego dnia i samych radości na święta i Sylwestra.
Tu mówi Czesława. Jestem waszą wierną słuchaczką Radia Szczecin, ale tylko czasu reakcji. Słucham w tej chwili o tych karpiach. Ja wam coś powiem. Mnie już się słabo robi. Ja mam 85 lat. Przeżyłam szmat czasu. Zawsze w naszej tradycji były karpie. Zawsze się karpie jadły. Nikt nikogo nie straszył aresztem, a wiadomo, areszt to jest frajda. Płacimy 2500 za pobyt więźnia, gdzie nikt którzy nie mają na chleb. Nie dawajcie się w to wciągać. Przestańcie. Szkoda czasu na antenie. Prowadzicie nieraz naprawdę mądre rozmowy.
Z tej strony Adam ze Szczecina. Mam takie pytanie. Czy nie zauważyliście Państwo, że w dzisiejszych czasach następuje humanizacja zwierząt i animalizacja ludzi? Górna kara 2 lata więzienia za to, że ktoś w reklamówce niesie karpia, a za aborcję nie ma żadnej kary, to chyba coś jest nie tak.
To były tylko krótkie i nieliczne fragmenty Państwa komentarzy w sprawie karpi. Ten sezon karpiowy na razie mija, zatem temat odkładamy na półkę. Chyba powróci za rok. Natomiast zbliża się Sylwester, zbliżają się strzały, fajerwerki. Przypomnę, że w tę noc sylwestrową nie obowiązuje zakaz używania fajerwerków, bo tak normalnie nie wolno strzelać. Ale w tę noc akurat jest wyjątek. No i jak Państwo myślą, czym zajmiemy się? Także za sprawą maili od naszych słuchaczy. 510-37-36. Na razie nie wspominam o tym. 510-37-36. Numer telefonu do studia. 510-37-32. To jest czujny numer i z nami pierwszy dzisiaj gość, pani Agnieszka Serbeńska, rzeczniczka PKP Intercity. Dzień dobry, pani Agnieszko. Witam serdecznie. Pani w pracy. U nas na korytarzach taka wręcz pustka. To sporo osób urlopy ma. Coraz więcej osób wyjeżdża na święta i coraz więcej osób, skoro wyjeżdża, to domyślam się, że korzysta z przewozów PKP Intercity.
Tak.
Rozpoczęliśmy nasz temat jeszcze przed świętami, a chodziło o znalezienie numerację, miejsca, no bo wiadomo, że przyjemniej podróżuje się w towarzystwie jednej bądź więcej osób i chciałoby się, żeby to towarzystwo się działo tak jakoś mniej więcej blisko nas.
Tak.
Przy tej numeracji, która obowiązuje, to zacznijmy od Pendolino, które jeszcze do Szczecina nie przyjeżdża, ale chyba przyjedzie, tak, pani Agnieszko? Chyba to się zbliża ten numer.
Nie obiecuję.
Nie? Ale remontowany jest jakiś odcinek między Poznaniem a Szczecinem, torów, i chyba jest remontowany pod tym kątem, żeby te pociągi mogły jeździć szybciej i być może także Pendolino pojawi się w mieście. Orkiestra Dęta w każdym razie już jest gotowa na powitanie. Zaczniemy od tego Pendolino. Zaczęliśmy na ten temat rozmawiać jeszcze przed świętami. Taka trochę dziwna numeracja. Pani powiedziała, że to jest takie europejskie esperanto, taki wspólny europejski język numeracyjny dla wszystkich pociągów. Ja powiem szczerze, że dalej nie rozumiem sensu tego. To znaczy, widzę tam pewien ład w tych liczbach. To nie jest kompletny chaos. Jest tam, jak się trochę się przyjrzy, to jest tam pewien ład w tych liczbach, ale żeby one były tak po prostu po kolei, to nie. I dlaczego nie, pani Agnieszko?
To znaczy tak, przypomnijmy, że każdy z przewoźników na terenie Europy wykorzystuje różne typy wagonów i różne typy pociągów. Na zachodzie jest nawet trzeba to podkreślić, więcej tych nowoczesnych pociągów, tak zwanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. U nas one dopiero wchodzą, to jest to właśnie to wspomniane Pendolino, czy pociągi Flirty, Darty. Natomiast w dużej mierze jeszcze my dysponujemy klasycznymi wagonami. Właśnie ten problem różnorodności rozwiązuje sprawa numeracji, bo musimy też pamiętać, że bilety do nas, do Polski są i miejsca w pociągach są kupowane i rezerwowane za granicą. I tak samo my wyjeżdżając za granicę kupujemy i rezerwujemy bilety na pojazdy zagraniczne. Przewoźników. I stąd ta taka, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, dosyć dziwna numeracja. Jest to numeracja, która funkcjonuje już od dziesiątków lat i ja tak myślę, że my jesteśmy wbrew pozorom do tego przyzwyczajeni, bo w klasycznych pociągach to wyraźnie, to nie stwarza w odbiorze jakiegoś większego problemu. Natomiast mamy już w tej chwili do czynienia z tymi właśnie nowoczesnymi pojazdami, tak zwanymi EZ-ami. I to może tak budzić trochę taki niepokój i pewnego nieładu. Natomiast sama numeracja jest wymogiem Międzynarodowego Związku Kolei, która wydaje dokumenty normatywne. W związku z tym ta nasza numeracja jest zgodna z wytycznymi i instrukcjami o oznakowaniu i numeracji wagonów pasażerskich, wytycznymi instrukcjami europejskimi. A zasada jest taka, sam system numerowania zakłada, że numery wszystkie skrajnych miejsc zawierają cyfry 1 i 2 lub 5 i 6. Także natomiast wszystkie numery miejsc pomiędzy nimi stanowią kompilację pozostałych cyfr. I właśnie dzięki temu, dzięki tej numeracji powstaje spójny system pozwalający właśnie sprzedawać bilety pomiędzy zagranicznymi przewoźnikami. Natomiast żeby sobie uzmysłowić, jak to wygląda właśnie w tych elektrycznych zespołach trakcyjnych, to zapraszam na nasze strony PKP Intercity, gdzie w zakładce dla pasażerów jest podzakładka nasze pociągi i między innymi można, jest wizualizacja składu właśnie pociągu Pendolino, Darta czy Flirta, gdzie można popatrzeć, jak te siedzenia, miejsca siedzące i przypisane do nich numery się rozkładają właśnie na tym, to jest pokazane na graficznym rysunku, a można też zrobić wirtualny spacer, żeby czyli przejść tym pociągiem i mniej więcej zorientować się, jak to wygląda. A z drugiej strony już mając taką już wiedzę, wchodząc w nasz internetowy system sprzedaży miejsc, bo do tego zmierzaliśmy w rozmowie przed świętami i ją kontynuujemy. Wchodząc w nasz system sprzedaży, wybierając relacje, dane połączenie, mamy już takie udogodnienia, które w jakiś sposób pomagają nam znaleźć to miejsce obok właśnie. W systemie mamy możliwość zaznaczenia, kupienia kilku biletów w jednej transakcji i jest w tym momencie opcja rezerwacja obok miejsca zajętego. Czyli można to zaznaczyć i system wybierze. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej takie te miejsca nie zostały zajęte, ale system zawsze będzie szukał miejsca najbliżej tych miejsc, które zostały za pomocą dla tych biletów, które w tej opcji zostały zaznaczone.
Pani Agnieszko, czyli zachęcamy naszych słuchaczy, ja oglądałem te wizualizacje wagonu, pociągu Pendolino, no na razie tutaj nie przyjeżdża, ale być może ktoś, kto wybiera się w dalszą podróż, będzie miał przyjemność przyjechania się tym pociągiem I rzeczywiście jest wizualizacja, można zobaczyć, jak te siedzenia się układają, jak ich numeracja się układa i prawdę mówiąc dopiero tak po jakimś czasie przychodzi do głowy jakiś porządek w ułożeniu numeracji tych siedzeń i prawdę mówiąc ja nie widzę sensu akurat takiej numeracji. Dlaczego to nie jest ponumerowane po prostu po kolei, rzędami 1, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. Tam w jednym rzędzie bodajże są 4 miejsca, ile sobie dobrze przypominam, 1, 2, jest przejście 3, 4. Dlaczego to nie jest w ten sposób, a w taki bardziej skomplikowany trzeba się doszukiwać jakiejś w tym logiki? No bo co z tego, że jest 1, 2 przy oknie i 5, 6 przy oknie? Być może jest tak, bo powiedziała pani, że to jest wspólny europejski system, że tak. W innych wagonach akurat to wypada po kolei, a akurat tak. W tym Pendolino nie wypada po kolei, no bo tak się złożyło.
Bo inny jest układ siedzeń, to znaczy w momencie, kiedy wchodzi pan do klasycznego, czy państwo do klasycznego pociągu przedziałowego, no to widać te 6 czy 8 miejsc w przedziale i te numery jak nam się układają. One też jakoś tak powiedzmy naprzeciwko siebie wypadają. Natomiast i tutaj patrząc z perspektywy drzwi na ułożenie miejsc i numerów nie mamy jakichś większych problemów. Natomiast to też trzeba przełożyć jakby na wagon bezprzedziałowy, gdzie już nie ma tych ścianek i wydzielonych przedziałów. I to może tak troszkę tak budzić tak taki właśnie niepokój pewnego nieładu, czy nawet braku logiki. Natomiast mówię, to jest też taki system, który umożliwia ujednolicić, który wprowadza spójność pewnych systemów zakupowych właśnie pomiędzy poszczególnymi krajami.
Dobrze, to w takim razie zostajemy przy tym systemie. Nie mamy wyjścia. Zostajemy przy tym systemie. Otrzymujemy głosy. Całkiem podczas ostatniej naszej nawet rozmowy usłyszałem taki komentarz. Nasz słuchacz zamówił miejsca koło siebie do pociągu bezprzedziałowego, czyli takiego tramwaju, tak to nazwijmy. Tak. Zamówił miejsca koło siebie. Owszem, dostał koło siebie, z tym tylko, że plecami siedział z osobą towarzyszącą.
To jest właśnie to, czasami...
Ale było koło siebie.
Samo blisko, bo to właśnie jest ten... to jest to takie automatyczne wyszukiwanie. Ale jest jeszcze też rezerwacja miejsca wskazanego. To też tak pozwala, jak się przyjrzeć już wspomnianemu schematowi graficznemu, to pozwala jakby przygotować się pasażerowi do tego, żeby znaleźć, wybrać sobie to miejsce i zaznaczyć już w trakcie zakupów, w jakim wagonie, w jakiej części składu lub jaki konkretnie numer miejsca. No, nasz system sprzedażowy jest cały czas udoskonalany i będzie jeszcze udoskonalany tak, żeby rzeczywiście był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. Trzeba pamiętać, że wprowadziliśmy możliwość wybierania w systemie należnych ulg, zniżek, wybierania, mamy też możliwość wybierania takich pociągów, które nam zapewnią miejsce siedzące, bo wprowadziliśmy udogodnienie związane z frekwencją w pociągu i na stronie internetowej, w której ukazuje się nam ten pociąg, z którego chcemy skorzystać, widzimy, na ile już w danym momencie jest on obciążony, a na ile jest jeszcze dużo wolnych miejsc, które zapewnią nam pewien komfort podróży, a jak okazuje się, że, bo to jest przedstawiane w sposób graficzny, rysuneczkami, do tego jest opis, legenda, która mówi, na ile pociąg jest zapełniony, na ile nie. Jeżeli jest to pociąg zapełniony, to mamy możliwość poszukania jeszcze takiego pociągu do naszej podróży, w której będziemy jechali w mniejszym tłoku i z pełną gwarancją miejsca siedzącego. Mamy też w systemie oznaczenia, które nam mówią, czy w danym pociągu możemy przewieźć rower, czy w danym pociągu jest wagon barowy, czy jest miejsce dla niepełnosprawnych, czy można nadać przesyłki konduktorskie, czy też są opisy opisy Braille'em, bo tutaj też jest to dosyć istotne dla osób niewidzących.
Pani znaczy, Agnieszko...
Możliwości już jest wiele, natomiast cały czas pracujemy nad doskonaleniem tego.
Pani
systemu.
Agnieszko, pytanie od pana Piotra, który zadzwonił do nas. Halo, panie Piotrze.
Tak. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Słuchać. Drodzy państwo, może zamiast doskonalić ten system, zlecicie wykonanie jego firmom, które robią takie systemy dla Multikina, dla Heliosa, dla Azoty Arena. Ja zamawiając bilet w jednej, drugiej czy trzeciej takiej instytucji kulturalnej, dostaję na monitorze rozkład miejsc, zielone miejsca wolne, czerwone zajęte i sprawa jest prosta. Po co wy tak kombinujecie od wielu, wielu lat i nie możecie go udoskonalić tak jak zrobiły to Kina czy Azoty Arena w ciągu praktycznie kilku miesięcy. Sprawa jest naprawdę prosta, a ci informatycy zrobią to dla państwa w ciągu miesiąca. Bo jestem informatykiem, trochę się na tym znam. Oczywiście, jak zwykle, najprostsze pomysły są najtrudniejsze dla realizacji dla spółek państwowych. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, panie Piotrze. Panie Agnieszko, to w takim razie wróćmy do tego systemu rezerwacji miejsc. Skupmy się na razie na Pendo, a w ogóle zapytam, czy również inne pociągi także mają taką wizualizację, jak ma Pendolino, że w internecie, na stronie widzimy mapę tego pociągu z numerami, z miejscami i numerami tych miejsc. Czy także w taki sposób możemy zobaczyć, jak wyglądają inne pociągi? Czy tak jest, jak mówi tutaj słuchacz? Bo prawdę mówiąc, bardzo rzadko korzystam z pociągu, wolę zdecydowanie samochód. Czy tak jest, że na tej wizualizacji widać już miejsca zajęte, widać miejsca wolne i klikając po prostu w te miejsca można sobie kupić bilet. A, chcę kupić 3 bilety, przypuśćmy, klikam miejsce 10, 14 i 8 i to są akurat miejsca, które są obok siebie. Bo widzę to na mapie. Nie ma tak.
Nie ma takiej możliwości. To znaczy wizualizacje i rysunki graficzne rozmieszczenia miejsc są dla Pendolino, dla Darta i Flirta.
Ale w Pendolino w Pendolino można to zrobić tak, jak powiedziałem, że pojawia się nam mapa miejsc i widzimy na przykład na czerwono miejsca zajęte, a na zielono wolne i klikając w te miejsca możemy po prostu kupić bilety na konkretne numery, czy to jest tylko taka mapka pokazowa,
bo te rysunki graficzne pokazujące rozmieszczenie miejsc nowoczesnych pojazdach są na stronie internetowej w zakładce dla pasażerów, natomiast nie ma tego w systemie sprzedaży.
Aha, a dlaczego nie ma tego w systemie sprzedaży? Jakiś problem nieprzekraczalny jest, żeby takie coś zrobić? To wtedy nawet gdybyśmy zupełnie losowo rozrzucili te miejsca, no to klient, pasażer widzi, jak te miejsca są rozłożone, które są zajęte, wolne. Klikając wybiera sobie te, które chce, kupuje bilet, płaci przez internet i temat z głowy.
Rozumiem, bo to jest to o czym wspominał słuchacz.
No
tak
właśnie.
By się chciało, żeby
tak
zobaczyć
tą
grafikę i kliknąć. Ja oczywiście tutaj nic na razie obiecywać nie mogę, natomiast plany co do na pewno dalszego
doskonalenia. Ale taki pomysł gdzieś się unosi, tak? W powietrzu, żeby to tak zrobić. Właśnie przy zakupie biletów, nie tylko taka wizualizacja, która ma pokazać, jak wygląda Pendolino i rozkład miejsc, ale także wizualizacja już przy zakupie biletu, która pokazuje konkretnie w danej chwili, jakie miejsca są zajęte, a jakie wolne. Taki pomysł jest, czy nie ma?
Na razie nie mogę powiedzieć, że taki pomysł funkcjonuje, natomiast na razie mogę tylko obiecać, że dalej pracujemy nad doskonaleniem systemu.
Ale ten pomysł pojawia się w tych pracach, czy nie ma go w ogóle?
Ja ten, Ja ten pomysł mogę tutaj przekazać dalej jako pewną inspirację do prac, bo zresztą korzystamy i opieramy się na postulatach naszych pasażerów. No między innymi ta wizualizacja frekwencji w pociągach to jest odpowiedź na zapotrzebowanie pasażerów, którzy na podstawie naszej ankiety stwierdzili respondenci, aż 75% respondentów opowiedziała się za tą frekwencją jako tym narzędziem, który pozwala zdecydować im o konkretnym wyborze pociągu, a więc ułatwia planowanie podróży.
Dobrze, to w takim razie zostawiamy na razie temat frekwencji w pociągach i tego zapewnienia miejsc siedzących, nawet jeżeli w jednym pociągu nie ma, to w innym, ale na tej samej linii system znajdzie i tam przekieruje kupującego bilet, oczywiście jeżeli będzie chciał, bo jeżeli nie, to po prostu zrezygnuje z podróży, ale skupmy się na tej rezerwacji miejsc obok siebie. Zatem ten pomysł autorstwa pana Piotra i redakcji Czasu Reakcji jest do państwa dyspozycji. Zapraszamy do tego, żeby go rozważyć. Jest, pani wspomniała także, że przez internet można taką opcję przy zakupie biletu wybrać kup miejsce obok. Dlaczego tak jest, że to obok czasami wypada plecami do siebie?
No tutaj już działa system automatycznie. No, trudno mi powiedzieć, ja tutaj automatycznie, no trudno to nazwać bezmyślnie, natomiast dlaczego tak się dzieje, to już w tej chwili bym musiała to uszczegółowić.
W konkretnym przypadku sprawdzić.
I pogadać z informatykami, jak to się dzieje dokładnie.
Ale wielu naszych słuchaczy preferuje taki tradycyjny zakup biletów, czyli w kasie. Czy tutaj możemy zapewnić słuchaczy, że w kasie absolutnie mogą mieć całkowitą pewność, że jeżeli kupią bilety na przykład dwa obok siebie, to nie będą to miejsca odwrócone plecami do siebie, tylko naprawdę obok siebie. Na przykład chcę kupić przy oknie i obok miejsce. I w kasie to na pewno się uda, tak, pani Agnieszko? Czy tutaj także bywają problemy?
Zdecydowanie pewniejsze jest wybranie miejsc rzeczywiście przy zakupie biletów w kasie.
No tutaj dobrze.
Kasjerka ma większe możliwości wglądu do rozłożenia miejsc w systemie. Mhm.
Dobrze, w takim razie czekamy cały czas na ten bardzo wygodny, fajny system zakupu przez internet, kiedy klient sam w sobie wybiera spośród wolnych miejsc, które widzi w danym momencie na stronie internetowej i sam sobie wybiera te miejsca, które chce kupić, które chce zająć. Pani Agnieszka Serbeńska, rzeczniczka PKP Intercity, była naszym gościem. Wesołych świąt cały czas, pani Agnieszko, życzę.
Dziękuję i też wszystkim życzę
wszelkich
pomyślności na nowy rok. Tak. I szczęśliwych podróży.
I szczęśliwych podróży także. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Z nami kolejny gość. Do usłyszenia. Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Andrzej w pracy. My także, panie Andrzeju, posłuchamy telefonu od naszego słuchacza.
Dzień dobry, mówi stały słuchacz Szczecina Radio. Mieszkam na Starym Mieście. U stóp Liceum Sztuk Plastycznych na wiosnę powstał piękny parczek. Wykarczowano stare drzewa, stare krzaki, powiedzmy, zasadzono nowe krzaki, założono piękne alejki, ławki. Postawiono nawet w tym parczku dwie lampy, które od początku, jak powstał ten park, nigdy się nie zapaliły. Ja codziennie wieczorem, zresztą trzy razy dziennie, chodzę przez ten parczek z pieskiem na spacerki, a wieczorem jest to trochę przykre, bo człowiek może dostać w głowę i nie będzie wiedział nawet z której strony i od kogo. Mam uprzejmą prośbę o interwencję, żeby może nawet chociaż przed Nowym Rokiem zapaliły się te lampy, to przynajmniej nie będzie się mówiło, że się rok czekało, a jednak powiedzmy w tym, że samym roku zapaliły się te lampy. Poza tym w tym parku jeszcze są tablice poglądowe o twórczości Guido Reca. Bardzo ładne i wtedy można byłoby nawet wieczorem poczytać, bo te lampy są dobrze usytuowane. Dziękuję, życzę zdrowych, szczęśliwych i pogodnych świąt dla całej redakcji. Stały słuchacz Sylwester.
Dziękujemy, panie Sylwestrze, i tak awansem wszystkiego najlepszego. dobrej zabawy w Sylwestra. Przy ulicy Kurkowej, ładny budynek, ładne miejsce. Dawno tam nie byłem, więc sobie musiałem przypomnieć te skwery zielone koło budynku Liceum Plastycznego. Rzeczywiście są. Panie Andrzeju, ale to stare zdjęcia, jakie udało mi się znaleźć na Google Maps. Jak w tej chwili ten teren wygląda?
Ten teren rozpoczęliśmy przebudowywać, właściwie remontować w 2015 roku. Rozłożyliśmy to na kilka etapów z takim założeniem, że chcielibyśmy skończyć po wybudowaniu już istniejącej kamienicy. Czyli w pierwszym etapie przeprowadziliśmy takie prace pierwsze, czy położone zostały alejki, ustawiona mała architektura, uzupełniona zieleń. I teraz rzeczywiście, jak już ta kamienica, jak już mieliśmy pewne, że nic nie zostanie zniszczone, nie zostało. Pociągnęliśmy instalację, ustawione zostały lampy i jesteśmy teraz na etapie już finalizowania umowy z Eneą. Czekamy na zwrotem ich dokumentów i w momencie, kiedy dokumenty będą podpisane, kiedy umowa na dostawę energii będzie podpisana, te lampy zostaną uruchomione. Z naszej strony te dokumenty już wyszły, teraz czekamy na ich zwrot.
Mhm. Czyli teraz to wszystko w rękach Enei, a kiedy te dokumenty zostały tam złożone? Jak to długo już trwa?
Na początku grudnia zostały złożone, dzisiaj sprawdzaliśmy jeszcze, nasi pracownicy próbowali się jeszcze dobronić właśnie i poprosić o szybszy zwrot właśnie tych dokumentów podpisanych. Wtedy z pewnością, kiedy, czy to będzie koniec roku, podejrzewam, że już nie, bo czwartek, piątek nam pozostał. No ale już na początku roku, kiedy to wszystko zostanie prawnie sfinalizowane, te lampy zostały zaświecone.
Czyli po prostu w styczniu, na początku stycznia prawdopodobnie lampy zaświecą i już będzie bezpiecznie. Dokładnie, i tak. Będzie można także poczytać trochę, co tam jest napisane na tych tablicach pamiątkowych. A przy okazji oczywiście zapraszamy Państwa do odwiedzenia tego terenu przy ulicy Kurkowej, przy Liceum Plastycznym. Panie Andrzeju, to jest bardziej początek stycznia, koniec stycznia, jak Pan sądzi?
Bardziej początek, bo jak mówię, to już takie końcowe odliczanie, czyli te dokumenty przygotowane, wysłane przez nas, podpisane, zwrot i dostawa potem będzie uruchomiona.
To w takim razie uspokajamy pana Sylwestra, jeszcze raz pozdrawiamy. Na początku stycznia teren będzie już oświetlony. Tak zapewnia pan Andrzej Kuz z Zakładu Usług Komunalnych. Dziękuję panie Andrzeju. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Wesołego Sylwestra. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję i do usłyszenia. Teraz wracamy do tematu podzielników. Będziemy ten temat kontynuowali. Państwa komentarze cały czas nagrywają się pod naszym czujnym numerem 510 37 i 32. Posłuchajmy niektórych z nich.
Dzień dobry. W nawiązaniu do tych nowych podzielników. Na swoim przykładzie wiem, że coś jest nie tak. Przez x lat otrzymywałem zwroty w granicach powyżej 1000, ostatnio było 800, 780. Teraz po zamontowaniu nowych podzielników 360 zł zwrot, osiedle Bukowe. Nic się nie zmieniło, nikt nie przybył do rodziny, nikt nie ubył. Identyczne warunki ogrzewania, identyczne warunki wietrzenia. Czyli coś chyba nie tak jest. Dziękuję.
Dzień dobry, dzwonię ze Świnoujścia. Chciałam zabrać głos w sprawie ogrzewania w blokach wielomieszkaniowych. Mieszkam w wieżowcu 10-piętrowym. Od 2001 roku w moim bloku zamontowany jest węzeł cieplny. Ustalona jest stawka za ogrzewanie 1 m2. Tym samym doprowadziliśmy do tego, że koszty ogrzewania bardzo spadły. Rocznie ogrzewanie w mieszkaniu około 40 metrów wynosi 130 zł za miesiąc, także uważam, że to jest najbardziej sprawiedliwy sposób rozliczenia. Dziękuję, do widzenia.
Dzień dobry, Zbyszek Siekania, z tej strony stary słuchacz. Jeżeli chodzi o koszta ogrzewania, to jestem zdumiony tym, że TBS-y, które już chyba w większości, a przynajmniej w części swoich mieszkań, mają tak zwane wymienniki ciepła na każde mieszkanie, przy których mogą być zamontowane tak zwane liczniki ciepła, które policzą, ile gigajuli zostało pobranych przez konkretne mieszkanie, nie używają tej możliwości do wyliczenia rzeczywistych kosztów ciepła. Tylko wtedy niestety niespółdzielnia byłaby pośrednikiem w kasowaniu pieniędzy od obywateli i nabijaniu sobie kadzy, tylko każdy mieszkaniec miałby podpisaną umowę z SEC-em. I tak to już funkcjonuje w niektórych mieszkaniach. Uważam, że tutaj należałoby dążyć do zmiany przepisów prawa, które wymuszałby na nowych budynkach, no ze starszymi to jest ciągle problem, budowę właśnie takiego systemu, aby każdy mieszkaniec mógł mieć podpisaną umowę bezpośrednio z dostawcą ciepła i płacić według licznika stanu zużycia energii. Najprostsze rozwiązanie.
Dziękujemy za wszystkie Państwa komentarze. To niektóre tylko i to także skrócone na temat podzielników. Temat bardzo gorący, oczywiście w sezonie i oczywiście nie po raz pierwszy poruszany na naszej antenie, ale widocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W imieniu Janusza Wilczyńskiego obiecuję, że tematu nie zostawimy. Będziemy na ten temat rozmawiali i postaramy się także być może zastanowić się, czy konieczne są, czy możliwe są jakieś zmiany prawne w tej kwestii, tak aby uregulować, no trzeba to powiedzieć, mały chaos, który występuje, jeżeli chodzi o rozliczanie ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Jeszcze w tej sprawie mail od naszej słuchaczki, postaram przeczytać się jego fragmenty. Witam szanowną redakcję, mieszkam na Prawobrzeżu przy ulicy Jasnej w bloku czteropiętrowym. Moje mieszkanie znajduje się na czwartym, ostatnim piętrze. Mieszkanie jest środkowe. W tym roku spółdzielnia Dąb wymieniała zawory i podzielniki ciepła. U mnie na ostatnim piętrze powycinali rury od centralnego ogrzewania w każdym pomieszczeniu, pozostawiając jedynie tak zwane kikuty. W związku z powyższym brak cyrkulacji ciepła w mieszkaniu, brak pionowych rur z centralnego ogrzewania, przez które przepływało tak zwane darmowe ciepło, bo od sąsiadki obok również zostałam odcięta. W związku z powyższym w mieszkaniu jest zdecydowanie chłodniej niż w poprzednim okresie grzewczym. Obawiam się grzyba w mieszkaniu. Zastanawia mnie fakt, jak będę rozliczana z centralnego ogrzewania po sezonie grzewczym, czy tak samo jak moi sąsiedzi z dołu, u których są pionowe rury i dzięki nim mają tak zwane darmowe ogrzewanie. A może będę miała inny przelicznik niż sąsiedzi. Proszę o pomoc. Mam jeszcze inny problem. Otóż dwukrotnie zgłaszałam do spółdzielni mieszkaniowej Dąb, że w moim dużym pokoju praktycznie cały czas jest gorący grzejnik, mimo że jest zakręcony, a w pokoju jest więcej niż 16 stopni. Od drugiego zgłoszenia minął już miesiąc, a jeszcze nikt nie był, aby zobaczyć, w czym jest problem. A ciepło oczywiście nabija się na podzielnik. Proszę o pomoc, bo spółdzielnia mnie ignoruje. Dzisiaj w tej sprawie dzwoniłem do spółdzielni Dąb, rozmawiałem z panem Zbigniewem Soćko, kierownikiem administracji spółdzielni Dąb. Po nowym roku będziemy mieli komentarz pana Zbigniewa w tej konkretnej sprawie. To tyle, jeżeli chodzi o podzielniki na dzisiaj. Tak jak już powiedziałem, w następnych programach w czasie reakcji będziemy ten temat kontynuowali, a teraz już z nami kolejny gość, pani Jadwiga Mikszo z firmy Agbil, administracja gruntów, budynków i lokali. Dzień dobry, pani Jadwigo.
Dzień dobry panu.
W czasie reakcji witam serdecznie. Wybieramy się do kamienicy, która stoi przy ulicy Studziennej i ma numer 15. Już na temat tej kamienicy mówiliśmy dawno, dawno temu w programie Czas Reakcji, ponieważ dach tej kamienicy był remontowany i ten remont niestety nie dobiegł końca. Sytuacja była o tyle dramatyczna, że po prostu zalewało mieszkańców tej kamienicy. Może przypomnijmy krótko fakty. Kto pierwotnie miał wyremontować ten dach?
Pierwotnie wyremontować ten dach miał inwestor, z którym została zawarta umowa w 2013 roku. Ta umowa dotyczyła przebudowy strychu budynku przy ulicy Studziennej 15 na samodzielne lokale mieszkalne i wykonanie robót polegających na remoncie dachu budynku przy tej Studziennej 15, tak? I to obejmowała umowa o adaptację strychu, czyli to były prace zamienne.
Ja także zwróciłem się z pytaniem o taką historię tego dachu kamienicy przy ulicy Studziennej 15. Zwróciłem się z prośbą o opis tej historii do pana Tomasza Kleka, rzecznika miasta w sprawie mieszkalnictwa, ponieważ miasto ma tam udziały w tej wspólnocie mieszkańców.
Tak, jednym z właścicieli tej nieruchomości.
5 marca 2013 roku została zawarta umowa o roboty adaptacyjne części wspólnej nieruchomości, to jest strychu z przeznaczeniem na lokale mieszkalne między wspólnotą mieszkaniową, a inwestorem to jest firmą A1.
Tak.
Jednym z warunków przekazania strychu do adaptacji było wykonanie remontu kapitalnego dachu wraz z jego podniesieniem. W związku z tym, że inwestor nie wywiązał się z terminu zakończenia robót, jak również jakość wykonanych przez niego prac była wadliwa, Wspólnota mieszkaniowa postanowiła nie przedłużać aneksem terminu obowiązywania umowy. 4 stycznia 2017 roku Zbilg wystąpił do zarządcy o zlecenie niezależnemu rzeczoznawcy wyceny obecnego stanu zaawansowania prac i poniesionych nakładów na roboty adaptacyjne. Zgodnie z opracowaną i otrzymaną w maju tego roku ekspertyzą budowlaną, prace związane m.in. z remontem dachu zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną i ze względów technicznych dyskwalifikują całość robót. Nowa konstrukcja dachu wykonana jest niezgodnie z dokumentacją projektową, zasadami robót ciesielskich, z zastosowaniem niewłaściwego materiału, długości przekrojów i rodzaju drewna. Zbilg wystąpił do zarządcy Agbil o pilne zabezpieczenie dachu. Tu mamy ciąg dalszy tego opisu, a zatem poprzedni wykonawca nie ma przedłużonej umowy, według niezależnego eksperta pracę wykonał wadliwie. Z tego co wiemy, to wszedł inny wykonawca, który miał dokończyć tę pracę, miał po prostu wyremontować to poddasze.
Tak.
Co się zaczęło dziać?
Proszę pana, te prace były przez inwestora wstrzymywane, bo inwestor uważa, że umowa została wypowiedziana dlatego, że nie wywiązał się z tych warunków umowy, tak jak już było wspomniane w tym piśmie, zawartych w umowie z dnia tego 5 marca 2013 roku. Ponieważ technicy, nasi pracownicy działu technicznego, tak jak pan też wspomniał, stwierdzili, że stan techniczny tego poddasza jest zły, opracowano tą ekspertyzę. A ponieważ zbliżał się okres zimowy, mieszkańcy tej nieruchomości zarówno podczas obowiązywania umowy, jak i po rozwiązaniu byli permanentnie zalewani. Wobec powyższego wspólnota mieszkaniowa postanowiła, że ten dach będzie naprawiała we własnym zakresie. Niemniej jednak inwestor utrudniał wykonanie tych robót.
Na czym to utrudnienie polegało? Po prostu nie wywiązał się według wspólnoty mieszkańców z umowy. Nie dość, że zostało przekroczone, zdaje się, przekroczony termin wykonania tych prac, to jeszcze prace zostały źle wykonane, ale inwestor na podstawie umowy twierdzi, że w dalszym ciągu ma wyłączne prawo na remont tego poddasza i kolejnemu wykonawcy przeszkadza. W jaki sposób?
Albo wzywał policję, zawiadamiając o włamaniu, co skutkowało co najmniej dwukrotną interwencją patrolu policji, albo zgłaszał do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, że prace są wykonywane nie dość, że samowolnie pan sobie rościł prawa jakby do tej
co na to nadzór budowlany? Jak się ustosunkował?
Nadzór budowlany wstrzymał tę pracę inwestorowi, tak? Ponieważ na podstawie ekspertyzy budowlanej, którą otrzymał, wynikało, że roboty prowadzone są przez inwestora niezgodnie z projektem i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ale nadzór budowlany wstrzymał tę pracę temu poprzedniemu, temu pierwotnemu
wykonawcy. To znaczy tak, bo inwestorem to była ta spółka A1. Mhm. Natomiast prace zabezpieczające, czyli te prace remontowe, były zlecone przez wspólnotę mieszkaniową.
Dobrze, czyli nadzór budowlany wstrzymał te prace, znaczy jednym słowem zabronił inwestorowi, firmie A1, kontynuowania tych prac.
Tak, i
ta firma blokowała kolejnemu wykonawcy dokończenie tych prac, tak?
To znaczy może, nazwijmy to, że wykonawcy, bo wspólnota mieszkaniowa tak wybrała firmę dekarską, która miała te prace wykonać. Nakaz był wydany inwestorowi, tak, o wstrzymaniu tych prac, ale w ciągu 2 miesięcy inwestor miał dokonać zabezpieczenia tego dachu przed skutkami zimy, tak, czy opadami atmosferycznymi.
Inwestor, firma A1, miał zabezpieczyć dach.
Tak, tak. Mhm. Ponieważ nie dołożył starań w tym zakresie, żeby zabezpieczyć przynajmniej ten dach. wspólnota mieszkaniowa postanowiła, że prace zabezpieczające będą wykonane w zakresie własnym wspólnoty mieszkaniowej, tak?
Czy inwestor miał jakieś także wątpliwości do tych prac zabezpieczających i czy próbował jakoś...
Próbował kwestionować te prace. Wobec powyższego ta firma wykonująca prace remontowe zeszła na chwilę z tego budynku. Ale inwestor nie wywiązał się z tego, czy nie wykazał dobrej woli, żeby w ciągu tego określonego terminu przez nadzór budowlany zabezpieczyć dach, a deszcze padały, tak? Mieszkańcy skarżyli się, bo mieli mieszkanie zalewane. Wspólnota mieszkaniowa ponownie przystąpiła do zabezpieczenia tego dachu. Są to tylko prace zabezpieczające przed okresem zimowym. Roboty te nie ingerują w konstrukcję dachu i budynku, nie wymagają pozwolenia na budowę, tak? Ani zgłoszenia robót. Prace zostały już wykonane, dach został zabezpieczony. No i teraz czekamy na wydanie pozwolenia na ten kapitalny remont dachu wspólnocie mieszkaniowej, bo w tej chwili takie pozwolenie na budowę posiada inwestor, mimo że utracił tytuł prawny do strychu. A nie ma możliwości uzyskania dwóch pozwoleń na jedną budowę. Dlatego też wspólnota mieszkaniowa wystąpiła do prezydenta miasta o wygaszenie pozwolenia na budowę udzielanego inwestorowi i dopiero wówczas, gdy otrzyma, czy po wygaszeniu tego pozwolenia,
będzie mogła się ubiegać o kolejne.
Będzie mogła wystąpić o pozwolenie na kapitalny remont.
I trochę
dachu.
To może potrwać?
Może to troszeczkę potrwać. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy są zabezpieczeni, dach jest zabezpieczony, nie ma informacji, żeby gdziekolwiek przeciekało, prace są wykonane dobrze.
To w takim razie czekamy razem z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Studziennej. Pozdrawiamy serdecznie. Całe szczęście już nie leje się na głowę, a na ten temat mówiliśmy i także zdjęcia pojawiły się na naszej stronie internetowej w zakładce Czas Reakcji, pozalewane mieszkania, zacieki na sufitach i ścianach. Tak to wyglądało. Mam nadzieję, że już wygląda zdecydowanie lepiej. I czekamy. Mam nadzieję, że te decyzje w Urzędzie Miasta będą zapadały szybko. Wygaszenie poprzedniego pozwolenia na budowę i wydanie kolejnego.
Tak, już w wspólnocie mieszkaniowej.
Pani Jadwiga Mikszo, firma Agbil, administracja gruntów, budynków i lokali, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i teraz przenosimy się na ulicę Przestrzenną. Za 9 minut będzie 13, niewiele czasu. Na ulicy Przestrzennej bobry tną drzewa.
Witam, stały słuchacz. Może miejski łowczy zamiast dzikami zainteresuje się bobrami, które grasują przy ulicy Przestrzennej, obgryzają drzewa bardzo blisko drogi. Jeżeli nikt tym się nie zajmie, zaraz dojdzie do tragedii. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Pan Ryszard Czaraszkiewicz, konsultant w firmie Wild Game, pogotowie dla dzikich zwierząt. Ta firma właśnie zajmuje się dzikimi zwierzęcami w naszym mieście. Bobrami także. Panie Ryszardzie, dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Bobrami też się zajmujemy, aczkolwiek tutaj już jest troszkę inne obowiązki, inne zlecenie, bo to są zwierzęta chronione, a więc no tutaj współpracujemy.
W przeciwieństwie do dzików, nasz główny tutaj problem w mieście.
Tak, tak. Dziki, główny problem w mieście, one są gatunkiem łownym, a więc troszeczkę inne prawo tutaj obejmuje ten gatunek, natomiast oczywiście bóbr do ścisłej współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. No i oczywiście problem jest znany tej ulicy Przestrzennej, to znaczy ślady i działania bobrów są nam znane.
I jakieś plany w stosunku do tych zwierząt? No bo jeżeli słuchacz twierdzi, nie wiemy, czy tak jest, czy rzeczywiście te drzewa grożą zawaleniem na jezdnie, ale jeżeli tak jest, to trzeba działać bardzo szybko, panie Ryszardzie.
Tak, część drzew jest tam faktycznie ponacinanych i gdyby przyszły silne wiatry, południowo-wschodnie, to one mogą... Niektóre drzewa przesuwać w kierunku chodnika, czy nawet jezdni. Tę sytuację na pewno musi najpierw zgłosić właściciel terenu, jeśli właściciel terenu zgłosi problem ze zwierzętami jakimikolwiek, a tutaj bobrami konkretnie, to oczywiście taka informacja albo przez Straż Miejską, albo przez Policję czy Urząd Miasta dotrze do nas i będziemy mogli rozpocząć jakąś tam działalność. No ona na pewno by polegała na tym, żeby zinwentaryzować drzewa i drzewa muszą wtedy przez albo właściciela, albo zakład usług komunalnych jako niebezpieczne powinny być pościnane i ściągnięte na teren no tak zwanego lotniska, no bo to jest taki najbardziej tutaj znany obszar, to jest lotnisko, tak? Tutaj tak szeroko rozumiane, bo to jest podmokły. Ale to by musiało w ten sposób wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o same zwierzęta, jakieś odłowienie ich czy redukcja, to właśnie RDOŚ szczeciński musiałby wydać taką decyzję.
Takie pozwolenie na zajęcie się bobrami, tak?
Tak, dokładnie, bo my tylko pomagamy, udzielamy pomocy, reagujemy w sytuacjach już takich skrajnych zagrożeń dla zwierząt lub jeśli zwierzęta zagrażają ludziom. To są sytuacje pogotowia, tak? Natomiast tutaj jest sytuacja taka już długofalowa. Działać należałoby, tak jak mówię, po pierwsze inwentaryzację, po drugie ściąć drzewa, tak na przykład się dzieje przy zakładach chemicznych w Policach. Właśnie tam też taki jest taka olszyna, która jest mocno podcinana przez bobry i tam co jakiś czas są drzewa ścinane pod piłą i wtrącane do bagna, tak żeby nie spadły na szosę. I to samo tutaj trzeba byłoby zrobić, nawet wyprzedzając sytuację, ściąć część topól, bo głównie topole są wycinane, ściąć je i przewrócić do bagna, nawet ułatwiając bobrom żarowanie, bo one po to ścinają drzewa, żeby dostać się do ich koron, do czubków drzew, bo zgryzają te najcieńsze, najbardziej delikatne.
Czyli i wilk syty i owca cała, takie ścięcie drzewa zadowoli bobry. Czy wy, skoro zaobserwowaliście rzeczywiście ten problem i on tam jest, nie moglibyście poruszyć odpowiednich instytucji i postarać się o odpowiednie zezwolenia na to, żeby tam zainterweniować? No bo jeżeli to są topole, wysokie drzewa i jeżeli to jest w miarę blisko drogi, to może być niebezpiecznie, zwłaszcza jak pan powiedział, przy wiatrach południowych. Jak się domyślam, południowy wiatr, czyli od strony lotniska, może przewrócić, a to jest otwarty zupełnie teren, więc wystarczy, że dmuchnie tak nawet nie za mocno, to może takie drzewo już podcięte zawalić. Panie Ryszardzie.
Tak, no słuchacz ma absolutną rację i na pewno na ten telefon trzeba będzie zareagować. Ja być może jeszcze w tym tygodniu będę rozmawiał z szefem lasów miejskich, z Łukiem i na pewno wymyślimy coś takiego, żeby faktycznie ten problem odsunąć przynajmniej od szosy.
Mhm. Tak. Pan Ryszard Czaraszkiewicz, konsultant w firmie Wild Game, pogotowie dla dzikich zwierząt, obiecał interwencję w tej sprawie. Zobaczymy, czy uda się tam troszeczkę zabezpieczyć ten teren i te ponacinane drzewa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i tak jak obiecałem na początku naszego programu, do usłyszenia będzie o fajerwerkach. Zbliża się Sylwester, będzie głośno. No i w dzisiejszej porannej audycji pisze słuchaczka, pani prowadząca wspomniała o lęku psów powodowanym odgłosem wystrzeliwanych petard, kapiszonów i tak dalej, bo sama posiada psa i wie, jakie to niesie konsekwencje w zachowaniu zwierząt. Ja też wiem, od kilku lat, tydzień przed nocą sylwestrową i kilka dni po Nowym Roku zmagam się z panicznym lękiem psa. Serce się kraje na widok tego cierpienia. To już nawet na Facebooku organizuje się akcje namawiające do niekupowania fajerwerków. Przykre, że Radio Szczecin nie propaguje takich akcji. Dla wyjaśnienia, jak już ktoś musi hucznie witać Nowy Rok, to okej. Powinny być salwy zorganizowane przez lokalne władze, urzędy gmin i tym podobne pod kontrolą i nadzorem. Z całkowitym zakazem handlu fajerwerkami łatwiej zapanować nad psem choćby przez 2 godziny w noc sylwestrową niż przez 2 tygodnie faszerując go środkami uspokajającymi, które niestety nie zmniejszają jego lęku. Każdy weterynarz to potwierdzi. No to kolejny temat nam się otwiera. Czy strzelać, czy nie strzelać? Czy zakaz handlu fajerwerków powinien obowiązywać? Pytanie otwarte. Na dzisiaj to już wszystko. Czas reakcji. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.